Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Jutro mija 100. rocznica urodzin matki Teresy z Kalkuty.
Ja zapytałam mamo Tereso, co chcesz nam zostawić jako swój testament? I ona mówiła po prostu, módlcie się.
Postać matki Teresy jest ważna dla Hindusów. W społeczeństwie indyjskim pozostawiła ona trwały ślad.
Powiemy, jak misjonarka miłości jest aktualnie postrzegana w Indiach, które wybrała na swoją ojczyznę. Następnie poznamy najbardziej oryginalne formy muzyczne stworzone przez Fryderyka Chopina. Na Środowy Magazyn zaprasza Beata Zajączkowska. Zaczynamy od relacji z audiencji ogólnej.
O roli przyjaciół w życiu duchowym mówił dziś papież na audiencji ogólnej. Mogą nimi być spowiednicy czy kierownicy duchowni, a także święci. Każdy z nas, powiedział papież, powinien mieć swojego świętego, czuć jego bliskość poprzez modlitwę i wstawiennictwo, a także starać się go naśladować we własnym życiu.
Bądźcie pewni, staną się oni dobrymi przewodnikami, którzy pokażą wam, jak coraz bardziej kochać Boga. Będą dla was cenną pomocą na drodze ludzkiego i chrześcijańskiego dojrzewania. Jak wiecie, ja także jestem związany w sposób szczególny z niektórymi świętymi. Obok świętego Józefa i świętego Benedykta, których imiona noszę, jest wśród nich święty Augustyn. Dane mi było poznać go z bliska dzięki modlitwie i studiom. Stał się on dobrym towarzyszem drogi mojego życia i mojej posługi.
Papież zwrócił uwagę na jeden istotny aspekt życia świętego Augustyna, a mianowicie na niestrudzone poszukiwanie prawdy. Nie chodziło mu jednak o pseudoprawdy, które nie są w stanie dać sercu trwałego pokoju, lecz o tę prawdę, która nadaje życiu sens i jest schronieniem, w którym człowiek znajduje radość i pokój, powiedział Benedykt XVI.
Wiemy, że jego życiowa droga nie była łatwa. Sądził, że znalazł prawdę w zaszczytach, karierze, posiadaniu rzeczy, w obietnicach natychmiastowego szczęścia. Popełniał błędy, przeżywał smutne chwile, stawiał czoła niepowodzeniom, ale nigdy się nie zatrzymał. Nigdy się nie zadowolił jedynie odblaskami światła. Potrafił wejść w głębie samego siebie i zdał sobie sprawę, że owa prawda, ów Bóg, którego szukał o własnych siłach, był mu bliższy niż on sam, że zawsze był blisko, nigdy go nie opuścił. W końcu, że to nie on odnalazł prawdę, lecz to prawda odnalazła jego. Drodzy bracia i siostry, pragnę powiedzieć wam wszystkim, również tym, którzy przeżywają trudną chwilę na drodze wiary, którzy tylko po części uczestniczą w życiu Kościoła, bądź żyją, jakby Boga nie było. Nie lękajcie się prawdy. Nigdy nie ustawajcie w drodze do niej. Nigdy nie rezygnujcie w poszukiwaniu w waszym sercu głębokiej prawdy o was samych i o świecie. Bóg nie omieszka dać wam światła i ciepła, byście mogli poczuć w sercu, że On nas kocha i pragnie, byśmy Go kochali.
Zwracając się do pielgrzymów z Polski, papież nawiązał do jasnogórskiego święta.
Serdecznie pozdrowienie kieruję do Polaków. Jutro w Polsce przypada uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. I obiecy zawierzam was, wasze rodziny, kościół i cały naród. Wszystkim, którzy gromadzą się w tych dniach na Jasnej Górze, serce błogosławię. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na zakończenie audiencji papież wystosował apel w sprawie Somalii.
Myślę teraz o Mogadiszu, skąd docierają do nas wiadomości o okrutnych aktach przemocy. Wczoraj doszło tam do kolejnej masakry. Zapewniam o swojej bliskości rodziny ofiar i wszystkich, którzy cierpią w Somalii na skutek przemocy i destabilizacji. Mam nadzieję, że z pomocą wspólnoty międzynarodowej nie będzie się szczędzić sił, by przywrócić tam poszanowanie dla życia i praw człowieka.
Jutro przypada 100. rocznica urodzin błogosławionej matki Teresy z Kalkuty. W Indiach zorganizowano szereg uroczystości i wydarzeń kulturalnych, podczas których wspominano błogosławioną zakonnicę z Kalkuty, jej pracę na rzecz najuboższych, jej chrześcijańską miłość oraz oddanie modlitwie i kontemplacji.
W trakcie rocznicowych spotkań i uroczystości indyjscy duchowni oraz świeccy, nie tylko katolicy i nie tylko chrześcijanie, mówili wiele o tym, jak Matka Teresa z Kalkuty była i jest postrzegana w Indiach, zarówno przez wyznawców chrześcijaństwa, jak też przez indyjskie, w większości hinduistyczne społeczeństwo. Siostra Monika ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłości w Delhi podkreśla. Zwykli ludzie, ludzie biedni, nigdy nie widzieli w matce cudzoziemki. Widzieli oczywiście jej jasną skórę, ale matka rozmawiała z nimi biegle w Bengali. Zachowywała się jak kobieta z Bengalu. Odczuwała jak hinduska. Dlatego ci ludzie nigdy nie sądzili, że jest cudzoziemką. Czy tylko fakt, że Matka Teresa doskonale odnajdywała się w indyjskim, bengalskim społeczeństwie sprawił, że nie była w Indiach postrzegana jako obcokrajowiec, jak ktoś obcy? Naveen Chawla, indyjski biograf Matki Teresy, który rozmawiał z błogosławioną wielokrotnie, uzupełnia. W hinduizmie, w naszym społeczeństwie, w naszym kraju mamy ogromny szacunek dla świętości. Święci ludzie, niezależnie od wyznania, są w naszym kraju zawsze otoczeni szacunkiem. Matka Teresa nigdy nie próbowała namawiać nikogo do konwersji. Dla niej świętość to było współczucie, życzliwość dla tych, którzy zostali najbardziej doświadczeni. I dotyczyło to nie tylko Indii, ale wszystkich części świata. My w Indiach, podobnie jak ludzie na całym świecie, uważamy, że była żyjącą świętą. W naszym kraju mamy ogromny szacunek dla świętości. Kontynuując opowieść o indyjskim postrzeganiu błogosławionej założycielki Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłości, Naveen Chawla dodaje. Dla Matki Teresy Kalkuta była domem, Indie jej krajem. Była pierwszym człowiekiem spoza Indii, który przyjął indyjskie obywatelstwo zgodnie z konstytucją z roku 1950. Była uważana w naszym kraju za żyjącą świętą. Szanujemy religię katolicką, szanujemy procedury kościelne wymagane dla uznania kogoś za świętego, ale dla milionów Hindusów, dla milionów ludzi na całym świecie ona była żyjącą świętą. Myślę, że tak długo, jak dla ludzkości ważne będą takie pojęcia jak wiara, współczucie, życzliwość, tak długo postać Matki Teresy będzie miała znaczenie. Jednocześnie Naveen Chawla nie ma wątpliwości, że Matka Teresa reprezentowała w swym działaniu wartości uniwersalne i dlatego jej dziedzictwo i jej osiągnięcia należą do całego świata. Myślę, że już od dawna Matka Teresa była postrzegana jako hinduska. Indie były krajem, który ona adoptowała w roku 1950. Proszę pamiętać, że przyznaliśmy Matce Teresie nasze najwyższe odznaczenie cywilne, Bharat Ratna, czyli klejnot Indii. My zawsze uważamy Matkę Teresę za hinduskę, ale wiemy również, że musimy dzielić Matkę Teresę ze światem. Obecność Matki Teresy w świadomości mieszkańców Indii potwierdza także watykański dyplomata ksiądz Tomasz Grysa, który w ubiegłych latach był pierwszym sekretarzem nuncjatury apostolskiej w Delhi.
Postać Matki Teresy jest ważna dla Hindusów i powiedziałbym, że w społeczeństwie indyjskim pozostawiła ona trwały ślad. Jest to jednak, jak i wiele innych wybitnych postaci w historii Indii, coś w rodzaju przykładu czy też pewnego ideału, który się uważa za niedościgniony. Matka Teresa jest wręcz czczona również przez niechrześcijan, ale bardzo niewielu poszłoby jej śladami, ponieważ jest ona uważana za osobę tak wyjątkową, że należy jej się zupełnie wyjątkowy szacunek, zupełnie szczególna cześć, ale nie jest to na siłę przeciętnego człowieka.
Pogląd, iż kontynuacja działalności błogosławionej zakonnicy z Kalkuty, która swe życie poświęciła służbie najbiedniejszym z biednych, jest niezwykle trudna, a przez to nie znajduje w społeczeństwie indyjskim wielu naśladowców, nie jest odosobniony. Arcybiskup Vincent Consensao, ordynariusz archidiecezji Delhi, mówiąc o kontynuatorach dzieła Matki Teresy, zauważa. Jest ich niewielu, ponieważ jest to działalność wymagająca pełnego oddania. Jej oddanie na rzecz tej pracy wynikało z faktu, iż z głębi serca była uczniem Jezusa, była absolutnie bezinteresowna, nastawiona w swojej służbie wyłącznie na innych. Dlatego taką postawę trudno kontynuować bez bardzo silnej motywacji, która jest efektem pomocy Bożej łaski. Jednocześnie jednak arcybiskup Consensao podziela pogląd, iż Matka Teresa była jedną z najważniejszych postaci życia społecznego Indii.
An icon of love and compassion, very much committed.
To ikona miłości i współczucia, oddana w pełni najbiedniejszym z biednych. Sama stała się dobrowolnie ubogą, by lepiej rozumieć biednych i lepiej im służyć. Ze względu na oddanie ubogim, których mamy wielu, jest bardzo poważana w Indiach.
And we have plenty of them. She is considered very much an Indian.
Siostra Monika z Delhi nie waha się powiedzieć ze wzruszeniem. Matka Teresa jest matką narodu. Mahatma Gandhi jest ojcem narodu. Ona była matką narodu. Błogosławiona otrzymała najwyższe indyjskie odznaczenia. Pierwsze odznaczenie w 1962 roku była to nagroda Padma Shri. W 1980 roku najwyższe indyjskie odznaczenie cywilne Bharat Ratna. Dla Radia Watykańskiego z Delhi Elżbieta Dziuk.
Dwieście lat temu w Żelazowej Woli urodził się najwybitniejszy polski kompozytor Fryderyk Chopin. Trwający właśnie rok chopinowski jest chyba wyjątkową okazją, szczególnie dla Polaków, by przypomnieć sobie postać tego wyjątkowego artysty. W ostatniej już audycji poświęconej kompozytorowi Rafał Łączny mówi m.in. o twórczości Chopina, w tym o oryginalnych, stworzonych przez artystę formach muzycznych.
Rok chopinowski, ogłoszony w związku z 200-leciem urodzin wybitnego polskiego kompozytora, pozwala powrócić do jego twórczości. Może na nowo, a może po raz pierwszy wsłuchać się w jego mazurki, polonezy, sonaty czy etiudy. W ciągu swego 39-letniego życia Fryderyk Chopin napisał zaledwie około 200 utworów, które, jak mówi Tadeusz Owczuk, kierownik domu urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli, można by zagrać prawdopodobnie w ciągu 20 godzin. To zdecydowanie mniej niż inni wielcy kompozytorzy, na przykład Antonio Vivaldi.
Jeśli mówimy o Vivaldim, to każdym powie, no tak, cztery pory Vivaldiego, a reszta? Właściwie nikt nic więcej nie wymieni. Wszyscy znamy cztery pory roku. To jest koncert oczywiście, ale takich koncertów Vivaldi napisał ponad 600. Natomiast kompozycje Chopina, właściwie te najwcześniejsze i późniejsze, są grywane, są obecne na wszystkich estradach koncertowych świata. To jest właśnie fenomen polega Chopina, jego muzyki, na tym, że stworzył utwory, tak jak mówią znawcy, perfekcyjne, absolutnie doskonałe od początku do końca.
Zdecydowaną większość utworów Fryderyk Chopin napisał na fortepian solo, mówi Małgorzata Nowak, dyrektor Ośrodka Promocji Kultury Gaudemater w Częstochowie, muzykolog.
To jest ta materia i ten instrument, który był mu najbliższy. Tych utworów na orkiestrę i fortepian zostawił naprawdę niewiele, z czego najbardziej znane dwa oczywiście koncerty fortepianowe. Można byłoby zadać pytanie, czemu nie powstał trzeci i czwarty, bo przecież te dwa powstały w bardzo bliskim czasie od siebie. One oba powstały w Polsce, jak Chopin wyjeżdżał już na obczyznę, z której nie powrócił, to wiózł w teczce oba koncerty. Najpierw powstał koncert F-moll, później E-moll. Jeszcze wcześniej wariacje na temat La ci darem la mano, też kompozycja orkiestrowa. No, jest tam jeszcze parę utworów kameralnych, ale to jest wszystko mało. No, po prostu ten instrument solowy był mu najbliższy.
Profesor Mieczysław Tomaszewski, wybitny polski muzykolog, jeden z najlepszych znawców Fryderyka Chopina, dodaje, iż wszyscy czują, że w tej genialnej muzyce jest polskość.
U Chopina moment patriotyczny obudził się, i to bardzo żywo, przez przyjazd mochnacki. Już w 29 roku, w 30 roku pisze Hulankę, pisze Wojaka, Polonez Estur, pisze ale jedzie do Wiednia w przededniu powstania, nie czuje tego, że powstanie wisi w powietrzu i tam zostaje. I to jest ta druga trauma u niego, oprócz tej erotycznej, jest trauma w sferze patriotycznej, mianowicie wszyscy przyjaciele biorą udział, on nie. To już Iwaszkiewicz zwrócił na to uwagę, że to było pęknięcie. Ale to pęknięcie dało nam wielką sztukę Chopina właśnie. Potem pisze muzykę, która paradoksalnie nie ma ani jednego tytułu, takiego jak Bitwa pod Ostrowem czy coś takiego. Nie ma ani jednej dedykacji, natomiast wszyscy czują, że w tej muzyce jest polskość i ojczyzna, nie taka, że tylko w Polonezach, nie tylko w Mazurkach.
Kompozycje artysty nie należą jednak do łatwych.
Twory Chopina są trudne. My się zastanawiamy, jaką techniką dysponował Chopin. Nie mamy żadnych nagrań. Grał na fortepianie Pleyela, więc wiemy na pewno, że była to dość miękka klawiatura, a więc na pewno łatwiejsza do grania niż dzisiejsze, dosyć twarde jednak fortepiana, więc grało się z łatwością. No cóż, no, trochę tajemnicy przy każdym kompozytorze jest potrzebne.
Fryderyk Chopin nie tylko tworzył kompozycje istniejących już form muzycznych, ale również tworzył nowe lub doskonalił istniejące.
Chopin właściwie stworzył i rodzaje kompozycji muzycznych, ale stworzył formę w postaci etiudy, może nie tyle samej etiudy, ale wyniósł tę formę na estrady. Wcześniej przez Chopinem nie grywano etiud na koncertach. To były ćwiczenia, jak sama nazwa wskazuje, ale dla takiego samego rozluźnienia palców czy dłoni. Natomiast Chopin złożył te nuty tak, żeby była w tym muzyka. Czyli dla wielu znawców w ogóle muzyki uważają, że właśnie etiudy z opusu 10 są najdoskonalszymi utworami Fryderyka Chopina. To są po prostu utwory precyzyjne, doskonałe, perfekcyjne i bardzo trudne. Chopin tę etiudę dopracował do takiej formy, że właściwie nie jest to niedosięgniony twór. Pomijając to, że faktycznie ćwiczą dłoń niewyobrażalnie, jednocześnie dostarczają słuchaczom ogromnych wrażeń samego dźwięku, samych układów, taktów itd.
Oryginalną formą muzyczną stworzoną przez Fryderyka Chopina jest Mazurek.
Przed Chopinem nie było takiego utworu. Chopin wykorzystał rytmy z trzech polskich właśnie tańców, czyli Zoberka, Mazura i Kujawiaka. I stworzył Mazurka zupełnie nową formę. I jakby wszyscy mówią, że to jest takie właśnie polskie i to taka muzyka narodowa. A jednocześnie paradoksalnie ta muzyka jest właśnie, no nie wiem, bo mi trudno powiedzieć, że międzynarodowa, ale muzyka absolutnie odbierana we wszystkich częściach świata. Czyli z jednej strony skłaniał się do muzyki narodowej, czyli wykorzystał elementy naszych funkcjonujących w społeczeństwie polskim tańców ludowych, a jednocześnie stworzył muzykę, która absolutnie jest uniwersalną.
Nie dziwi zatem fakt, że muzykologom trudno wskazać ten jeden najwybitniejszy utwór Fryderyka Chopina.
Jak analizuje się te utwory, to widać, że tam jest koncepcja, że tam jest pomysł, że tam jest celowe wplatanie pewnych motywów, obrabianie ich. To nie jest jakaś przypadkowość. To, że właśnie mamy tam fragmenty folkloru, to, że mamy tam fragmenty pieśni religijnej, to jest wszystko przemyślane. No to świadczy tylko i wyłącznie o wielkim geniuszu. I tak sobie myślę, że mamy rok chopinowski, dwustulecie jego urodzin i właściwie wszyscy Polacy powinni tu dołożyć wszelkich starań, żeby promować polskość Chopina i to, że był Polakiem na całym świecie.
W Fryderyk Chopin pozostaje najbardziej znanym na świecie polskim kompozytorem. Jest grywany i uwielbiany zarówno w krajach słowiańskich, romańskich, anglosaskich, w Chinach, Japonii, w Australii, Nowej Zelandii czy w obu Amerykach. Jego muzyka doskonale przekracza wszelkie bariery języków, różnic kulturowych i systemów politycznych.
Za przygotowanie cyklu audycji o Fryderyku Chopinie dziękuję Rafałowi Łącznemu, a Państwu za wspólnie spędzony czas. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.